Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Manuela Yate. Smyta, kiedy mówię nie, czuję się winny, to klasyczny poradnik z zakresu treningu asertywności. Po raz pierwszy opublikowany w 1975 roku. Autor. Psycholog związany z praktyką uczenia zachowań asertywnych. Skupia się na codziennych sytuacjach, w których ludzie ustępują pod wpływem presji, lęku przed konfliktem albo poczucia winy. Jej celem nie jest zachęcanie do dominacji nad innymi, lecz rozwijanie umiejętności jasnego wyrażania własnych decyzji, potrzeb i granic. Smith przedstawia asertywność jako alternatywę dla dwóch automatycznych reakcji, agresywnego ataku i wycofania. Ważną częścią książki są konkretne metody językowe. Między innymi zdarta płyta, zamglenie oraz negatywne twierdzenie, które mają pomagać w rozmowach z krytyką, naciskiem i manipulacją. Mimo że przykłady i część języka wyraźnie noszą ślady epoki, zasadniczy problem opisany przez autora pozostaje aktualny. Czyli jak chronić własny szacunek bez odbierania godności drugiej osobie? Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, asertywność jako obrona własnych praw,
a nie forma agresji. Punktem wyjścia Smitha jest przekonanie, że każdy człowiek ma prawo sam decydować o swoim zachowaniu, o cenach, priorytetach i sposobie organizowania życia.
Te prawa asertywne mają przeciwdziałać nawykowi szukania nieustannego zewnętrznego potwierdzenia. Osoba nieasertywna często zakłada, że musi dokładnie uzasadnić odmowę, przekonać rozmówcę do swojej racji albo uniknąć jego niezadowolenia. Autor podważa te założenia. Sam fakt, że ktoś prosi, krytykuje lub okazuje rozczarowanie, nie tworzy automatycznie obowiązku spełnienia oczekiwań. Jednocześnie Smith odróżnia asertywność od agresji.
Agresja próbuje narzucić innym własną wolę, natomiast asertywność komunikuje własne stanowisko i uznaje, że druga strona może mieć odmienną opinię. Taka różnica jest praktyczna.
Zamiast atakować charakter rozmówcy lub wycofywać się z rozmowy, można powiedzieć, czego się chce lub czego się nie zrobi, spokojnie i bez przepraszania za samo posiadanie granic.
Autor traktuje konflikt nie jako dowód porażki relacji, lecz jako sytuację wymagającą werbalnego rozwiązania problemu. To podejście przesuwa uwagę z potrzeby bycia lubianym na odpowiedzialność za jasne komunikowanie własnych wyborów.
Po drugie, technika zdartej płyty i spokojne powtarzanie odmowy pod presją. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych metod książki jest technika zdartej płyty.
Polega ona na krótkim, spokojnym i konsekwentnym powtarzaniu swojej decyzji, bez wdawania się w kolejne poboczne spory.
Jej sens wynika z mechanizmu presji rozmówca. Może mnożyć argumenty, odwoływać się do obowiązku, życzliwości, tradycji lub wyjątkowości sytuacji, licząc na to,
że osoba proszona zacznie się tłumaczyć. Im więcej tłumaczeń, tym więcej punktów zaczepienia do podważenia odmowy.
Smith proponuje więc, by nie odpowiadać na każdą nową próbę perswazji.
Można uznać, że rozmówca usłyszał stanowisko, a potem wrócić do prostego komunikatu, na przykład, że nie podejmie się danej rzeczy albo nie zmieni decyzji. Powtarzalność nie służy tu karaniu czy zawstydzaniu drugiej osoby. Ma chronić rozmowę przed przejściem w negocjacje, na które ktoś w rzeczywistości nie wyraża zgody. Metoda jest szczególnie użyteczna, gdy granica jest już podjętą decyzją, a nie propozycją do wspólnego rozważenia. Nie zastępuje dialogu w każdej sprawie.
Gdy istnieje realna wspólna odpowiedzialność, np. w pracy lub w bliskiej relacji, potrzebne może być ustalenie warunków i kompromisu.
Zdarta płyta przypomina jednak, że uprzejmy ton nie wymaga rezygnacji z jednoznaczności. Po trzecie, zamglenie, czyli przyjmowanie części krytyki bez kapitulacji, technika zamglenia, po angielsku fogging, dotyczy reakcji na krytykę, zaczepki i oskarżenia.
Smith radzi, aby zamiast odruchowo zaprzeczać każdemu zarzutowi, dostrzec w wypowiedzi rozmówcy możliwy element prawdy.
Nie oznacza to przyjęcia jego pełnej interpretacji ani zgody na jego żądanie. Chodzi o odpowiedź, która nie dostarcza paliwa eskalacji. Jeśli krytyka zawiera trafną obserwację, można ją spokojnie uznać, nie przechodząc do samooskarżeń ani do kontrataku. Mechanizm tej metody jest prosty. Manipulacyjna krytyka często działa dlatego, że odbiorca natychmiast usiłuje udowodnić swoją niewinność lub doskonałość. Wtedy rozmowa zaczyna krążyć wokół obrony wizerunku, a nie wokół rzeczywistego problemu. Zamglenie pozwala przerwać ten schemat.
Odpowiedź może brzmieć w duchu: to możliwe, że tak to wygląda. Rozumiem, że to ci przeszkadza, albo rzeczywiście mogłem zrobić to lepiej.
Następnie można wrócić do własnej decyzji lub do konkretów sytuacji. Warto stosować tę technikę z rozwagą.
Nie powinna służyć do bagatelizowania poważnej krzywdy, przemocy czy uzasadnionej odpowiedzialności. Jej wartość ujawnia się przede wszystkim w zwykłych napięciach, gdy krytyka ma wymusić uległość.
Smith uczy w ten sposób tolerowania cudzej dezaprobaty bez automatycznego porzucania własnego stanowiska. Po czwarte, negatywne twierdzenie i pytanie jako sposób rozmowy o własnych błędach. Smith rozwija także techniki przeznaczone dla sytuacji, do których krytyka jest częściowo lub całkowicie uzasadniona. Negatywne twierdzenie polega na rzeczowym przyznaniu się do błędu, niedoskonałości albo ograniczenia. Bez dramatyzowania i bez oddawania rozmówcy prawa do definiowania całej naszej wartości.
Zamiast bronić się za wszelką cenę, osoba może powiedzieć, że rzeczywiście czegoś nie dopilnowała, nie umie danej rzeczy albo podjęła nietrafną decyzję.
Takie uznanie faktu odbiera krytyce siłę szantażu emocjonalnego. Uzupełnieniem jest negatywne pytanie, czyli prośba o doprecyzowanie krytycznej oceny.
Jeśli ktoś twierdzi, że zachowaliśmy się źle lub niewystarczająco, można zapytać, co dokładnie było problemem i co rozmówca uważa za możliwą poprawę.
Pytanie ma przenieść rozmowę z ogólników, takich jak jesteś egoistyczny albo nigdy się nie starasz, na sprawdzalne zachowania. Czasem ujawnia, że krytyka nie zawiera konkretu, lecz jest narzędziem nacisku. Innym razem dostarcza informacji, z której rzeczywiście warto skorzystać.
W obu metodach istotne jest oddzielenie odpowiedzialności od poczucia winy. Przyznanie, że popełniło się błąd, może prowadzić do naprawy lub zmiany zachowania.
Nie musi natomiast oznaczać zgody na upokorzenie, przesadne żądania, ani trwałe etykietowanie siebie jako osoby nieudanej. Na koniec.
Wykonalny kompromis zamiast wygranej za wszelką cenę, chociaż tytuł książki kojarzy się przede wszystkim z odmawianiem.
Smith nie przedstawia asertywności jako sztywnego odrzucania każdej prośby. Jednym z jego praktycznych celów jest wykonalny kompromis.
Oznacza on rozwiązanie, które uwzględnia interesy obu stron, ale nie jest wymuszoną kapitulacją jednej z nich.
Kompromis ma sens dopiero wtedy, gdy uczestnicy mogą otwarcie powiedzieć, czego chcą, czego nie chcą i na co realnie mogą się zgodzić.
To rozróżnienie jest ważne, ponieważ osoby przyzwyczajone do uległości często nazywają kompromisem sytuację, w której rezygnują z własnych potrzeb, aby zakończyć napięcie.
Z kolei osoba reagująca agresywnie może uznawać każde ustępstwo za przegraną.
Smith proponuje trzecią drogę: zachować szacunek do siebie, uznać odrębność drugiego człowieka i negocjować tam, gdzie istnieje wspólna przestrzeń decyzji.
Jeśli takiej przestrzeni nie ma, uczciwsza może być jasna odmowa.
Książka odnosi te zasady do rozmów społecznych, pracy i bliskich relacji, gdzie niewypowiedziane oczekiwania łatwo zamieniają się w urazę.
Jej podstawowa lekcja brzmi, że relacje nie stają się zdrowsze przez unikanie wszelkiego dyskomfortu.
Stają się bardziej przejrzyste, gdy ludzie komunikują granice, przyjmują informację zwrotną bez paniki i odróżniają prośbę od roszczenia. Podsumowując, kiedy mówię nie,
czuję się winny będzie najbardziej przydatna dla osób, które regularnie zgadzają się na rzeczy wbrew sobie.
Nadmiernie tłumaczą własne decyzje albo tracą pewność siebie pod wpływem krytyki.
Może być użyteczna również dla czytelników chcących uporządkować sposób prowadzenia trudnych rozmów w pracy, rodzinie i relacjach partnerskich.
Jej praktyczna wartość polega na tym, że nie zatrzymuje się na ogólnym haśle o stawianiu granic.
Smith proponuje konkretne formy odpowiedzi,
które można ćwiczyć i dostosowywać do sytuacji: powtarzanie stanowiska, uznawanie części prawdy w krytyce, przyznawanie się do błędów oraz dopytywanie o konkrety.
Na tle wielu współczesnych poradników o granicach książka wyróżnia się behawioralnym, treningowym charakterem.
Traktuje asertywność jako zestaw obserwowalnych umiejętności komunikacyjnych,
a nie tylko jako postawę wewnętrzną czy deklarację wysokiej samooceny. Zarazem jej wiek wymaga krytycznego czytania. Niektóre scenki, język i założenia społeczne są dziś wyraźnie przestarzałe, a techniki mogą brzmieć mechanicznie, jeśli stosuje się je bez empatii i oceny kontekstu. Mimo tych ograniczeń rdzeń książki pozostaje wartościowy, można być uczciwym, spokojnym i stanowczym jednocześnie. To klasyka dla tych, którzy potrzebują nie tylko zgody na powiedzenie nie, lecz także praktycznych słów, by zrobić to bez agresji i bez niepotrzebnego poczucia winy.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Manuel J. Smith, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.